Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich młodych ludzi, którzy teraz słuchają Czasu Zrastania i tych, którzy się czują młodo. I w ogóle wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja. Zapraszam na audycję Czas Zrastania, audycja z młodzieżą, dla młodzieży i o młodzieży. Dzisiaj mamy ciekawą misję, ale zanim o tym przedstawię naszych trzech gości. A są to Dominik.
Szczęść Boże.
Jest Jurek. Irek. Przepraszam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Przepraszam. Nie wiem dlaczego, ale tyle rozmawialiśmy i dalej. Coś mi się kiełbasi w głowie, ale dobrze. Almar jest jeszcze.
Szczęść Boże.
Powiedziałem trzech gości, a dwóch się zdziwiło dlaczego, tak? Ale za chwilę. Chłopaki, skąd jesteście?
Ja jestem z Lichwina.
Ja z Jonin.
A ja z Lubaszowej.
Czyli dla tych, którzy mieszkają koło na przykład Tuchowa, koło Tarnowa, to jest wszystko jasne. A jeżeli ktoś słucha nas w Warszawie, w Toruniu, w Gdańsku, w Szczecinie, w Poznaniu, to teraz bierzemy mapę albo tam Google Maps, wystykujemy te miejscowości i już wiemy, gdzie to jest. Albo przynajmniej Tarnów, to już mniej więcej wiemy, gdzie to jest. Ale wyście przejechali z dwoma takimi osobnikami, osobistościami, może tak? A moglibyście opowiedzieć, opisać tych dwóch panów, którzy koło was siedzą? Jak wyglądają? Jacy są? Czy są dobrzy, czy są źli? No, Irek.
To może ja zacznę?
No pewnie.
Przyjechaliśmy z redem turystami, z zakonnikami.
O proszę, to już od razu do rzeczy. Myślałem, że
oczywiście,
możemy powoli wspomniać różnicę. No właśnie, ale ja co
to.
Ale
to nie są normalni duchowni.
Normalni.
Ponieważ.
Czyli nienormalni, tak?
Ale pozytywnie nienormalni.
Aha.
Piękne czarne habity, pasy
świeżo
i
prane.
Oczywiście różaniec, który wyróżnia tych oto zakonników wśród innych duchownych.
A jakbyście chcieli zobaczyć, jak wyglądają w ogóle ci wszyscy, którzy są w studio, to już na Facebooku jest umieszczone zdjęcie. Facebook Czas Wzrastania. Tam już można sobie lajkować, można pisać. Piękne rzeczy. No dobrze, Irek powiedział, że z dwoma redentorystami, którzy jak nie są normalni.
Bardzo... bardzo pozytywni. O,
pozytywni.
Tak inaczej.
No, Dominik, co tam chciałeś powiedzieć?
Obydwa noszą okulary.
Noszą okulary, no dobra.
Jeden jest blondynem, a drugi brunetem.
Drugi jest brunetem, dobrze. Almar.
Cały czas są uśmiechnięci.
Teraz szczególnie, nie?
Tak,
ja
tak.
Ja włączyłem im mikrofony, także nie słyszycie. Nie słyszycie może przed radioodbiornikami, jak się śmieją, ale się śmieją. Uśmiechają się pięknie. Ale chłopaki, jeszcze powiedzcie mi jedno. No czym się charakteryzują właśnie tych dwóch zakonników i inni, którzy należą do zgromadzenia redemptorystów? Czym takim szczególnym mogą się charakteryzować? Popatrzcie na nich w ogóle. Jechaliście z nimi całą drogę, także znacie ich zwyczaje, znacie ich reakcje na przykład na kierowców, którzy włączają kierunkowskaz w prawo, a jadą w lewo.
No. Można to tak nazwać, że oni są bardzo pozytywnie nastawieni do świata, szczególnie do kierowców, którzy włączają tryb samolotowy w trakcie jazdy, ale...
Co znaczy włączać tryb samolotowy? Aha!
No właśnie, jeden z ojców wie, co to znaczy włączać tryb samolotowy w samolocie. Co więcej można o tych redemptorystach powiedzieć, o tych zakonnikach, że dobrze, że tacy ludzie są, że dobrze, że tych ludzi poznaliśmy i dobrze, że ci ludzie dbają o nas duchowo. O, tak bym to może ujął.
A jak dbają? Jak dbali w tej drodze? Podczas tej drogi?
No na przykład przez...
Ale jeszcze tak, przepraszam, żebyście widzieli, jakie tutaj miny mają nasi redemptoryści, ale za chwilę. No?
Na przykład przez różnego rodzaju rekolekcje, czy tam powołaniowe, czy też...
Aha, to w ciągu roku,
otwarte.
Nie? W ciągu
tak,
roku.
Tak.
To o tych rekolekcjach na pewno dzisiaj powiemy podczas programu. No jak jeszcze o was dbają ci ojcowie?
Drodzy dbali modlitewnie.
Modlitewnie. Całą drogę modliliście się od
nie,
samego wejścia.
Gdzie tam całą drogę?
Jeszcze
rozmawiali
później, jeszcze
na bardzo poważne
tak?
tematy.
Aha, na przykład?
O powołaniu.
O powołaniu, to jest poważny temat.
O misji redemptorystowskiej.
O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. O misji redemptorystowskiej. O tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. No świetnie, o czym?
O życiu, jak być dobrym młodym człowiekiem, dobrym chrześcijaninem.
O tym też będziemy rozmawiać. I?
Zabawiali różnymi ciekawymi przygodami ze swojego życia, no, życia kapłańskiego.
Mam nadzieję, że o tym też nam opowiedzą. Dobrze, przedstawimy naszych ojców, tak?
Oczywiście.
Który z was przedstawia? Dominik i Irek się zgłaszają. No.
Może ja przedstawię ojca Witolda Barana, dyrektora duszpasterstwa powołań redemptorystów.
Pięknie, jak to brzmi, pięknie i dostojnie.
Czuję się przedstawiony, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam mojego współbrata.
A ja przedstawię ojca Piotra Gzieszkiewicza, zastępcę.
Zastępca ojca Witka.
Ojca Witka.
Dziękuję ci bardzo, Dominiku, szczęść Boże. Jeszcze chyba tak mi nikt nie przedstawił nigdy. Dokładnie.
Ale tym razem się ojciec Piotr siedzi po lewicy. Tak, ojca Witka, ale to
prawa, lewa ręka.
Prawa, lewa ręka.
Ale to też bardzo dobra strona.
Bardzo dobra. Od serca.
Oczywiście.
Dobrze. Mamy misję, ojcze Witko, ojcze Piotrze, no i chłopaki.
Mamy misję. Ojcze Marcinie, oczywiście nie wierzę w to, że nikt tego nie słyszy, co teraz powiem, ale to powiem. Zamordujemy ojca oczywiście zaraz po tej audycji za to, że nie dał nam ojciec możliwości jakiejkolwiek reakcji na początku.
Mam nadzieję, że
my tu w ciężkim stresie się zastanawiamy, co chłopaki o nas powiedzą, a ojciec nam po prostu zwyczajnie wyłączył mikrofony.
Ja mam nadzieję, że wszyscy prokuratorzy i tak dalej słyszeli, bo była groźba.
Największy stres był... O naszej podróży oczywiście.
Tak, tak, tak. Ale na szczęście jakoś tam przeszło.
No ale wracając... niektórzy mieli tryb samolotowy.
Zupełnie nie wiem, co to znaczy.
Chyba chodziło o mnie.
Dziękuję ojcu, to nie moja mama się stresuje w tym momencie. No ale wróćmy może do tego, co nas tutaj trybem samolotowym lub też innym przyprowadziło. Tak zatytułowaliśmy ten czas wzrastania. Mamy misję, ponieważ chcemy dziś podzielić się z wszystkimi, którzy słuchają tej audycji, naszą radością z tego, że jesteśmy redemptorystami, i chcemy też parę słów na ten temat powiedzieć, co to dla nas znaczy, ale żeby nie było tak tylko, że tak powiem, mocno zakonnie. No to właśnie dlatego zaprosiliśmy do udziału w tej audycji tych młodych ludzi, którzy razem z nami są, i zapraszamy wszystkich, którzy nas słuchają. Dlatego zapraszamy również osoby świeckie, między innymi dlatego, że ten rok przeżywamy jako redemptoryści, jako rok wspierania redemptorystowskiego powołania misyjnego. I bardzo chcemy, żebyśmy wszyscy związani z redemptorystami i redemptoryści odnowili w sobie postrzeganie tego powołania redemptorystowskiego jako powołania misyjnego. Bo cokolwiek robimy, a pewnie wielu z was, drodzy słuchacze, zna redemptorystów, cokolwiek robimy, czy prowadzimy programy w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, czy głosimy misje i rekolekcje, czy pracujemy w szkołach i katechizujemy, czy pracujemy w szpitalach. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy, jesteśmy misjonarzami, a jesteśmy nimi dlatego, że do misyjnego zgromadzenia powołał nas Pan Bóg, a przez osobę świętego Alfonsa Pan Bóg dał nam misyjny, ośmiela się powiedzieć, ofensywny charyzmat. Ofensywne głoszenie.
Czyli gramy
głoszenie.
W ataku.
Gramy w ataku. Gramy w ataku.
Jeżeli Kościół to jedna wielka drużyna, to redemptoryści grają w ataku. Mają koszulkę z numerem 10.
Można tak powiedzieć, myślę.
Okej. Widać. Sam jestem redemptorystą, no ale dobra. To są ludzie radośni.
Tak, tak? Bardzo.
No właśnie, jacy są jeszcze? Głoszą, co głoszą? Głównie.
Dobrą nowinę. Pozytywnie nastawieni.
A dobra nowina to jest taka, że jesteśmy odkupieni, że jesteśmy zbawieni przez Jezusa Chrystusa. Czyli są radośni, głoszą dobrą nowinę. I co jeszcze?
Są mocni wierze.
Są mocni wierze, proszę.
Radośni nadzieją.
O kurczę.
Rozpaleni miłością.
O, idziemy dalej.
płonący gorliwością.
No, idźmy dalej.
Świadomi własnej słabości.
Ale mądrze mówi.
Wytrwali w modlitwie. To są właśnie redemptoryści.
Świetnie. Ale jest taki fragment, tak? Konstytucji 21, tak?
20.
A jeszcze 21 będzie, tak? Czy nie?
21, tak. W 21 konstytucji jest coś bardzo ważnego, co mówi o tym, jak ten nasz charyzmat realizujemy jako redemptoryści, a więc wspólnotowo. Wspólnotowo to jest coś bardzo ważnego, bo to wszystko, o czym powiedział Irek, co jest fragmentem naszych konstytucji, jest bardzo ważne, ale my chcemy ten nasz charyzmat realizować wspólnotowo, nie tylko jako zakonnicy, ale też jako zakonnicy i ludzie świeccy, którzy z nami współpracują, którzy w jakikolwiek sposób w realizacji tego naszego charyzmatu uczestniczą.
Czyli tak, ja jako redemptorysta mogę sobie siedzieć, no dobrze, być w klasztorze, mogę zaopatrywać na przykład wszystkich współbraci w to, żeby mieli co zjeść, czyli w różne tam, nie wiem, jedzenie, martwić się o rachunki za prąd, za wodę i tak dalej, i tylko to będę robił. A moi współbracia będą jeździć po różnych misjach, będą ewangelizować w kościele, głosić kazania. Czy ja jestem w tym momencie misjonarzem?
Oczywiście, no. Że tak, ojcze, bo to, co powiedział ojciec Witek, wszystko, co robimy, wszystko niezależnie od tego, na jakim froncie, czy w ataku, czy w obronie, to jesteśmy misjonarzami, czy powiedzmy, zaopatrując klasztor w różnego rodzaju produkty żywnościowe, chemiczne i inne. Każdy z nas oczywiście jest misjonarzem. Również, myślę, ten, który siedzi w klasztorze i na przykład z racji chociażby
jest
zdrowotnych
chory.
Nie
jest
może.
Chory, no właśnie.
Na przykład nie może głosić rekolekcji czy misji. Również jest misjonarzem, a może szczególnie on jest misjonarzem, bo przez swoje cierpienie, przez swoją chorobę również głosi Ewangelię, głosi Jezusa Chrystusa. To jest, myślę, bardzo ważne. Bo naszym charyzmatem, tak to może bardzo mądrze zabrzmi, chociaż spróbuję to wytłumaczyć, jest głoszenie obfitego odkupienia.
My co
wiemy,
to znaczy?
Właśnie, my wiemy doskonale,
co to znaczy?
Tak, my wiemy, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, teraz to świętujemy, stał się człowiekiem, za niedługo Wielki Post, będzie jeszcze Wielkanoc, czyli śmierć, męka, zmartwychwstanie Chrystusa i wiemy, że zostaliśmy odkupieni przez Jezusa Chrystusa. Dzięki Jego przyjściu na ziemię, dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Każdy z nas jest odkupiony. Ale to nie tylko, że Chrystus za nas umarł, że zmartwychwstał dla nas. Ważne również jest to, że On chce, aby dzisiaj człowiekowi, współczesnemu człowiekowi powiedzieć to, że On również jest dzieckiem Pana Boga, że również został odkupiony przez Jezusa Chrystusa. Powiedzieć mu dobrą nowinę. To, co tutaj jeden z naszych tutaj przyjaciół, który z nami przyjechał, chyba Dominik powiedział, że mamy głosić dobrą nowinę. Powiedzieć człowiekowi dobrą nowinę. Zauważmy, że my żyjemy w takich czasach, chyba się ze mną zgodzicie, że my dużo złych nowin słyszymy. Wielu ludzi, myślę, którzy żyją gdzieś obok nas, czy w szkole nawet, w sąsiedztwie, to ludzie bardzo mocno czasami pogubieni. Bardzo smutni, doświadczeni przez życie, sfrustrowani, czymś załamani. Czasami są to powody gdzieś szkoły, jakichś przeżyć, historii życia. I oni potrzebują dobrej nowiny. To, że nawet jeżeli może zwątpili w siebie, może nawet jeżeli zwątpili nawet w rodzinę, w rodziców, w przyjaźń, w przyjaciół, są cenni i ważni w oczach Pana Boga. Że są kochani przez Boga, bo może nie doświadczyli miłości, może nie doświadczyli tego, że są ważni dla kogoś w ich życiu. To jest dobra nowina. Powiedzieć komuś, że jesteś dla kogoś ważny, że jesteś kochany, to jest dobra nowina. I my to głosimy jako redemptoryści właśnie na różnych pozycjach, jak to tutaj ojciec Marcin użył języka piłkarskiego.
A nie, my jesteśmy w ataku.
Tak, my jesteśmy w ataku.
Tak. Tylko, że mamy właśnie różne, jak to się mówi, mamy w ataku, zawodnik ma i korki, i musi z główki dobrze strzelać, i musi się dobrze rękami podpychać. To są te różne strefy naszego działania, tak? Jako redemptorystów. I właśnie
czasami musi w rezerwie odpocząć.
Chłopaki, znacie, wiecie, czym się zajmują redemptoryści? Co takiego robią renentryści?
Głównie no, na misję jeżdżą.
Na misję to znaczy?
No głosić to obfite odkupienie, także no tym, którzy jeszcze o nim nie usłyszeli, na przykład.
Czyli za granicę.
Tak.
Gdzieś. Mhm. Co jeszcze robią renentryści?
Prowadzą misje ludowe, rekolekcje,
czyli
różnego rodzaju, dla różnych grup społecznych.
Co tydzień w innej parafii, Ojcze Piotrze.
Tak.
To trzeba mieć twarde zdrowie w tym momencie. Tak czy nie? Ja nie wiem, jak ty.
Tak? Oczywiście, że tak. I zdrowie, i kondycję. Jak na boisku. Tak.
Czasem też dobrą kurtkę i buty ciepłe.
No właśnie. Co jeszcze robią renentryści?
Prowadzą duszpasterstwa.
Parafie. No właśnie. Jest trochę tych parafii w Polsce. I na świecie trochę jest. Co jeszcze robią renentryści?
Pomagają osobom zagubionym.
Na przykład?
No, odnaleźć drogę, no bo już zeszli z tej drogi, którą Pan Bóg im wyznaczył, albo...
Aha. No i jeszcze co robią renentryści?
Starałem się doprowadzić ich z powrotem do Pana Boga.
No to wiadomo, dobrze. Czyli zajmują się, takie różne specjalistyczne mają zadania. Ja, co jeszcze robią renentryści?
Ewangelizują poprzez środki masowego przekazu.
O, właśnie, no wreszcie się poczułem dobrze.
Ojciec Marcin się dopytywał, bo chciał to usłyszeć.
Tak właśnie przeczuwałem, że o to chodzi.
Ale nie, chodziło o to wszystko, rzeczywiście o to wszystko, ale o to też. Mamy trochę tych przestrzeni. Myślę, że za chwilę dalej będziemy rozmawiać i rozważać właśnie, co to znaczy to i to obfite odkupienie, jak głosić Ewangelię, jak dzisiaj głosić to obfite odkupienie. Trochę młodzież nam się podzywa. W jaki sposób gdzieś my jakoś pracujemy na różnych naszych, posługujemy, może to jest właściwsze słowo, na różnych naszych takich drogach życia, ale wcześniej to już niedługo Trzech Króli, nie? No to sobie pośpiewajmy.
Nie dążycie, powiedzcie nam, czej królowie chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu, ni perła nie cieszy, a proroctwo wieko zgonu już się świecie szerzy. Prześladuje, wieść to straszna, wieść to smutna, Herod spisek mruje. Nic monarchu nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawce im ogłasza, nadzieją się cieszą.
Mają kruchają.
Zakopower i mędrcy świata, monarchowie, a my wracamy do naszej audycji. Mamy misję, ojcowie, mamy misję młodzieży, mamy misję. Na Facebooku również mamy misję. Facebook Czas Wzrastania, tam już piszecie, lajkujecie. Bardzo się z tego cieszymy i wracamy do naszej audycji. Mówiliśmy o tych misjonarzach, mówiliśmy o tym, jak głosić, zaczęliśmy przynajmniej, jak głosić obfite odkupienie. No właśnie, jak to robić?
Myślę, ojcze, że oczywiście to nie jest i łatwe pytanie, i łatwa odpowiedź, ponieważ gdyby były łatwe recepty na ewangelizację, no to już chyba cały świat byłby zewangelizowany. Ale myślę, że to, co jest bardzo ważne, to najpierw dobrze się przyjrzeć człowiekowi, któremu mamy głosić dobrą nowinę. Najpierw człowieka słuchać. Najpierw umieć jakoś też podejść do niego w sposób taki, który pozwoli mu się otworzyć i powiedzieć o tym, co jest na dnie jego serca. Czasem o czymś bardzo trudnym. Myślę, że paradoksalnie w byciu misjonarzem, tym, który głosi Słowo Boże, bardzo ważne jest słuchanie. Najpierw trzeba słuchać, a dopiero później głosić. Oczywiście słuchać Pana Boga.
Chłopaki słuchali was ojcowie w drodze?
Tak, bardzo. Dokładnie odpowiadali na nasze pytania, na nasze problemy, z którymi się teraz spotykamy.
No to dobrze. Nie wiem, to... Chwalimy ojców.
Tak, no, dziękujemy.
Ale to nie tylko w drodze, to przy każdej okazji, kiedy się spotykamy z ojcami, to tak jest, że my się o coś pytamy, ojcowie chętnie odpowiadają, wytłumaczą, poprowadzą nas na tą ścieżkę, którą wybrał dla nas Bóg.
Pozwolę sobie, ojcze, jeszcze do tego, co powiedziałem, dołożyć, że bardzo pięknie, myślę, tego właściwego stylu misyjnego nas, redemptorystów, uczyli ci, którzy byli przed nami. I oczywiście szczególnie myślę tu o naszych świętych i błogosławionych współbraciach. Ponieważ wśród nich, gdy się tak przyjrzymy tym postaciom, widzimy postacie, które miały bardzo różne sposoby głoszenia Ewangelii. Święty Alfons, oczywiście nie sposób ująć wszystkich metod, jakimi głosił Ewangelię, natomiast można powiedzieć, że no, głównie było to przepowiadanie bezpośrednie Słowa Bożego.
Co to znaczy?
To znaczy głoszenie misji, czasem o wiele dłuższych niż te, które teraz mamy w parafiach, ośmiodniowe. Natomiast na przykład święty Klemens, który redemptorystów, można powiedzieć, przyprowadził do Polski, zobaczył najpierw inną potrzebę. Zobaczył sieroty Warszawy, zobaczył ludzi biednych, którym trzeba dać w życiu jakąś perspektywę. I wcale na początku nie było najważniejsze głoszenie słowa, wyjeżdżając na misję, głoszenie kazań. Nie, święty Klemens zorganizował sierociniec, założył, o czym może warto powiedzieć, pierwszą w Europie szkołę zawodową dla dziewcząt, po to, by te dziewczęta bez perspektyw życiowych po prostu się nie prostytuowały na ulicach Warszawy. Właśnie on się najpierw dobrze przyjrzał, do jakich ludzi ma głosić słowo, a dopiero potem dostosował metody. Święty Jan Neumann czy błogosławiony Franciszek Xawery Zelos zobaczyli potężną biedę duchową emigrantów w Stanach Zjednoczonych. Piotr Donders zobaczył, że w Surinamie zupełnie pozbawieni opieki duszpasterskiej są ludzie chorzy na trąd, więc powiedział, dobrze, to ja tam idę, to ja będę im głosił tą dobrą nowinę. January Sarnelli, no wiele różnych wymiarów, ale między innymi może też warto zwrócić uwagę na to, że bardzo mocno zaangażował się w zwalczanie prostytucji w Neapolu. Myślę, Kasper Stangasinger odkrył, że młodzi ludzie to jest też grupa, która jest często bardzo opuszczona. może nawet czasem mająca wielu znajomych, przyjaciół, ale tak naprawdę bardzo potrzebująca takiego duchowego prowadzenia. I można by tu jeszcze długo, długo mówić o naszych współbraciach, którzy stali się misjonarzami przez męczeństwo, chociażby ci, których ostatnio beatyfikacją się cieszyliśmy, męczennicy, redemptoryści z Hiszpanii. Ale mówię to po to, żeby właśnie ukazać, że naprawdę nie jest najważniejsze to, jaka jest metoda głoszenia obfitego odkupienia, w naszym przypadku redemptorystów, realizacji tej misji, głoszenia dobrej nowiny, ale to, czy my umiemy najpierw zobaczyć, do kogo mamy głosić. Jezus był bardzo wrażliwy na drugiego człowieka, którego spotykał. Jezus nie głosił ponad głowami. Jezus głosił do konkretnych ludzi. I myślę, że to jest coś bardzo ważnego w głoszeniu Ewangelii, by tak głosić, by ten człowiek, który słucha Słowa Bożego, poczuł bliskość z Bogiem, ale również z tym, który przychodzi mu tą dobrą nowinę powiedzieć.
Tylko takie pytanie teraz, w tym momencie. Czy teraz my tutaj jako księża mamy wyłączność na głoszenie tej dobrej nowiny, czy wszyscy mamy jakąś misję? Bo tytuł naszej audycji to jest Mamy misję. I teraz kto ma tą misję do tego, żeby głosić? A w takim razie czym się wyróżniamy, jeśli ktoś ma więcej misję też do tego, żeby głosić i tym, którzy potrzebują tego najbardziej?
Znaczy każdy z nas może głosić misję w pewien sposób.
Głosić Ewangelię, głosić dobrą nowinę, tak?
Tak. Ale w ten sposób, że może nawet pomóc drugiej osobie, która nawet zwykłe słowo, dobre słowo wystarczy tej osobie.
Każdy z nas, każdy z młodzi ludzie będący osobami wierzącymi, będący osobami praktykującymi, powinni w jakiś sposób znaleźć w sobie taką siłę, która poprowadzi ich do ludzi, którzy potrzebują dobrego słowa, potrzebują pomocy w najprostszych rzeczach, w środkach masowego przekazu. Wszyscy korzystamy z internetu, więc nawet internet jest bardzo dobrym sposobem,
Co możemy właśnie w internecie zrobić? Oprócz tego, że możemy teraz pisać na Facebook Czasu Wzrastania, właśnie szukając tych metod, w jaki sposób możemy
nawet Facebook jest bardzo dobrym portalem. Wystarczy mieć trochę inwencji twórczej, siąść na komputerze, przy komputerze, popracować z nim chwilę, stworzyć jakiś ciekawy obrazek, przeczytać kawałek Pisma Świętego, wyciągnąć jakiś fragment z Ewangelii, czy nawet z innej księgi, udostępnić to, pokazać ludziom, że nawet młody człowiek w dzisiejszym świecie może być osobą wierzącą, może prowadzić swoich rówieśników do Boga, do Kościoła, zaprowadzić ich do, zaprosić do jakiejś wspólnoty, wziąć ich na grupę młodzieżową, żeby to duszpasterstwo, żeby ci młodzi ludzie wiedzieli, że są komuś potrzebni.
Ja mam taką propozycję właśnie do tych, którzy nas słuchają teraz, aby na Facebooku Czasu Wzrastania, tutaj pod którymś z tych zdjęć, które tam umieściliśmy, pisać właśnie, w jaki sposób możemy wykonywać swoją misję do bycia chrześcijaninem. Bo my tutaj dzisiaj mówimy o byciu misjonarzem, redemptorystą, ale mamy świadomość, że no, nie tylko redemptoryści teraz uczestniczą w tej audycji, a jest wiele, wiele różnych innych grup i chcielibyśmy dowiedzieć, w jaki sposób realizujecie swoją misję bycia chrześcijaninem, głoszenia innemu człowiekowi dobrej nowiny, tej najpiękniejszej, najradośniejszej. Mam nadzieję, że się zaraz jakoś tutaj do tego wszystkiego przyłączymy.
Myślę, że to jest bardzo ważne to, o czym mówimy, ze względu na to, że nie tylko my jako kapłani mamy monopol na głoszenie Ewangelii, dobrej nowiny, również...
My mamy monopol sakramentalny na głoszenie dobrej nowiny.
A powiedzmy, a każdy z nas, ze względu na to, że przyjął sakrament chociażby Chrztu Świętego, już jest zaproszony do tego, żeby tą Ewangelię głosił w takim powołaniu, do którego go Pan zaprosił, wezwał, czy to jako chłopak, jako dziewczyna, czy mąż, żona. Także to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, że każdy z nas jest do tego wezwany i zaproszony, by być misjonarzem. I myślę, że jest to bardzo ważne z tego względu, że nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że są takie miejsca, gdzie my nie jesteśmy w stanie dotrzeć jako kapłani, albo nasza obecność może być też nie zawsze komfortowo odbierana przez kogoś, lub ktoś zwyczajnie może powiedzieć, no tak księża czy ojcowie, zakonnicy mówią, bo tak mówić muszą, bo to jest ich powołanie, taki zawód i tak muszą mówić. Ale jeżeli czasami ktoś, rzeczywiście osoba świecka, nie będąca kapłanem, zakonnikiem, powie Ewangelię, dobrą nowinę, czasami o wiele bardziej to do kogoś trafi niż nawet osoba duchowna. Więc stąd też ta audycja jest dla każdego, nie tylko dla tych, którzy noszą strój zakonny czy habit redemptorystowski w tym momencie.
Ale też chcemy przybliżyć redemptorystów. Ojciec Jerak wspominał, że któryś z was zna dobrze, tak, ojca Bernarda Łubieńskiego, takiego prawdziwego redemptorysta, który przyjechał do Polski, sprowadził, tak? Ale który to zna?
Ojciec Witek.
Ojciec Witek.
Tak.
Ale ojciec Witek, aha.
Tak.
A i ojciec... powiedziałem inaczej?
Tak, ojciec powiedział ojciec Irek, ale no, ojciec dzisiaj ma problem z tymi imionami, ale daj Boże, niech słowo ciałem się stanie, koniec. No, w każdym bądź razie, faktycznie tak jest, powiem szczerze, że byłem trochę zaskoczony tym, że młody człowiek dziś może być zachwycony postacią, która żyła, można powiedzieć, dawno, dawno temu. Zmarła w latach 30. ubiegłego wieku i było mi niezwykle miło, kiedy właśnie Irek podzielił się tym, że ojciec Bernard Łubieński, redemptorysta, sługa Boży, to jest ktoś, kto go tak bardzo pozytywnie zainspirował. Ktoś, kogo życiorys go poruszył i ten życiorys, z tego co wiem, wspomnienia czytał z pasją.
No. Tak, ojcze, bardzo zaciekawiły mnie wspomnienia ojca Bernarda Łubieńskiego. Ale nie tylko to, co tam w książce było napisane, to co ojciec Bernard pisał o swoim życiu, tylko cała jego osoba, całe jego powołanie, całe jego bycie zakonnikiem. To jest coś pięknego, że człowiek, który jakby nie patrzeć w swoim życiu doznał wiele przykrych chwil, wiele cierpienia, bo przecież wiemy, że był osobą bardzo schorowaną, w młodym wieku zachorował, a nie poddał się i dalej głosił właśnie to obfite odkupienie. Ukochał Polskę, bo w Polsce się urodził, był Polakiem. To, że wyjechał za granicę, no to takie wtedy były czasy, więc nie mógł bardzo inaczej zrobić. Wstąpił do zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, skończył studia w Anglii. Później pracował bardzo intensywnie jako pomocnik, jako sekretarz swojego prowincjała. Zwiedził, przyjechał z ojcem prowincjałem praktycznie większość Europy. Po czym poczuł dar od Pana Boga, taką siłę, że on musi sprowadzić zgromadzenie redemptorystów z powrotem na ziemię polskie. Zachorował, ale i tak udało mu się ukończyć to dzieło. To dzieło, które bardzo mocno w sercu mu się zakorzeniło. Pomagało mu wiele życzliwych ludzi, ale to wszystko wynikało z jego gorliwości, z jego modlitwy i z tego, że ukochał posłuszeństwo. Jeżeli przełożony powiedział, że teraz nie, to on to nie sprzeciwiał się temu, tylko powiedział, że no to jeżeli tak, to niech tak będzie. Jeżeli w końcu przełożony powiedział, że możemy założyć w Mościskach tą fundację, czynił wszystko to całym swoim sercem, całym swoim zapałem, żeby tą fundację założyć.
I się udało.
Udało się.
Się udało, bo jesteśmy.
Dzięki temu mamy tak dobrych ludzi w swoim otoczeniu.
Jest nas niemało, czyli
Jest nas niemało.
Jest nas trochę. W zgromadzeniu całym
Polaków,
najwięcej.
Polaków jest ponad 400 polskich redemptorystów. No, mówiąc tak bardzo bezpośrednio, nie byłoby misjonarzy głoszących rekolekcje i misje, nie byłoby parafii w Polsce redemptorystowskich, nie byłoby Radia Maria, nie byłoby bardzo wielu innych rzeczywistości, sanktuariów, spowiedników w tych sanktuariach spowiadających.
Nie byłoby ojca Witolda.
Tak, nie byłoby ojca Witolda, ojca Piotra, ojca Marcina i wielu innych ojców, gdyby nie gorliwość i ogromny zapał misyjny naszego współbrata ojca Bernarda Łubieńskiego. To jest rzeczywiście niesamowite. On był, można powiedzieć, prawie całe swoje kapłaństwo przeżywane tu w Polsce kulawy. Nazywany był kulawym misjonarzem.
Ale gorliwym misjonarzem.
I się nie oszczędzał. I się nie oszczędzał i z mocą ogromną głosił Ewangelię. I Panu Bogu bardzo za niego dziękujemy. Ale no też się cieszymy, że Pan Bóg ciągle daje nam taki kredyt zaufania, że tą misję głoszenia Słowa Bożego dalej możemy kontynuować w dzisiejszych czasach w Polsce. Jako misjonarze, jako rekolekcjoniści. Może szczególnie gdzieś w waszych parafiach widziani w czasie Adwentu, w czasie Wielkiego Postu.
Może za chwilę się połączymy z pewnym misjonarzem rekolekcjonistą. Zanim jednak to widzę, że Ania nam fajnie napisała na Facebooku Czasu Wzrastania. Chrześcijanin to ten, który modli się za innych, powie dobre słowo nawet osobie, której nie zna. Osoba, która nie potrafi przejść obok osoby smutnej czy cierpiącej. To jest prawdziwy chrześcijanin, ten, który no rzeczywiście przechodzi. Jedna rzecz mi się skojarzyła. Kto o tym mówił? Już teraz właśnie nie pamiętam, ale... Ale często jest tak, że rzeczywiście tym biednym ludziom, którzy gdzieś tam stoją na rogach ulic, dajemy jakiś grosz, tak? Coś tam parę złotych gdzieś tam rzucimy tym osobom. A o ile więcej przynosi i nam radości, i tej osobie, kiedy się zatrzymamy, podamy rękę, porozmawiamy, zapytamy o imię, że to nie jest tylko gdzieś tam jakiś taki bezimienny ktoś albo coś, któremu trzeba wrzucić jak jakiemuś automatowi monetę, tylko rzeczywiście to jest osoba i to jest też takie prawdziwe świadectwo. No, dobra, ale za chwilę właśnie będziemy rozmawiać z tym misjonarzem naszym. A zanim to odkrycie ostatnich miesięcy, po prostu moje to ostatnich kilku miesięcy, trzech czy dwóch, zespół Pinocchio Brothers. Nie pytajcie, dlaczego taka nazwa, ponieważ oni sami po prostu, bo tak napisali na swojej stronie. Podobnie napisali na stronie, ale jak zgadniecie, jak jest tutaj piosenki, no to znajdę gdzieś jakiś prezent dla was, ale wiem, że i tak nie zgadniecie, bo tak się zaczyna troszkę myląco, znane troszkę z innej piosenki i jak wchodzą słowa tej piosenki, to po prostu się zadziwiłem, że to jest ta piosenka. A może nie będę już tak długo ściemniał, tylko po prostu to puszczę.
Ona ładnie śpiewa. Śpiewa Julia. Julia słucha naszej audycji, bo widzę, że jest na Facebooku, tam jakoś tam jest aktywna. Julia Stolpe, pozdrawiamy cię. I Pinocchio Brothers, uwielbiam imię twoje, panie. Mamy połączenie z ojcem Wojtkiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam wszystkich zgromadzonych w studiu.
Dziękujemy. Ojcze, ty jesteś misjonarzem, jesteś rekolekcjonistą. Jeździsz po rekolekcjach, po misjach. Chłopaki, macie może jakieś pytania do ojca Wojtka? Mają pewnie, że mają pytania, tylko się wstydzą. Co to znaczy właśnie, że jesteś rekolekcjonistą? To znaczy, że większość czasu, większość roku jesteś poza klasztorem?
Tak jest, proszę ojca. Większość czasu spędzam w parafiach w naszej ojczyźnie, w różnych parafiach, w różnych stronach Polski, poprzez prowadzenie albo misji, które się tak ładnie nazywają misjami ludowymi, albo rekolekcji, które dobrze znamy z czasu Adwentu i z czasu Wielkiego Postu. Tylko jest między jednym i drugim taka dosyć spora różnica. Dlatego, że tak jak wiemy, rekolekcje to jest taki czas, który każdy z nas potrzebuje do tego, żeby się nawracać, to znaczy, żeby sobie zadawać takie pewne pytania odnośnie tego, kim jestem jako chrześcijanin. I to dzieje się najczęściej raz w roku, a misje ludowe odbywają się mniej więcej raz na 10 lat. I one trwają dużo dłużej. To ojciec Witold już na początku audycji powiedział, że trwają zwykle 8 dni. I to jest coś takiego jak takie bardzo długie rekolekcje, ale coś jeszcze więcej. Bo misje święte to jest taki czas, gdzie my jako chrześcijanie musimy sobie bardzo konkretnie zadać to pytanie, co to znaczy, że jestem człowiekiem ochrzczonym.
A ojcze, czy trudno jest być misjonarzem? Co trzeba umieć, co trzeba potrafić, jakie cechy trzeba mieć, żeby być takim redemptorystą, który jeździ po misjach, po rekolekcjach?
To znaczy, nie jest trudno być misjonarzem, dlatego że to samo, co ksiądz pracujący w duszpasterstwie robi w swoim kościele, to samo misjonarz robi na zewnątrz, czyli opowiada o miłości Pana Boga do drugiego człowieka.
No, a od takiej strony, takiej ludzkiej, czy jest to trudne, czy nie jest trudne?
No bo... Nie jest to trudne. Na pewno trzeba lubić pewne rzeczy. Trzeba lubić takie życie, które polega na ciągłym przemieszczaniu się. Trzeba lubić jeżdżenie samochodem, bo dzisiaj właściwie po naszej ojczyźnie jeździmy cały czas samochodami, żeby dotrzeć do kolejnych parafii. Trzeba lubić to, że śpi się cały czas na innych łóżkach i trzeba lubić to, że cały czas poznaje się nowe rzeczy i właściwie nie przyzwyczaja się człowiek do jednego miejsca, tylko ciągle te miejsca zmienia. Jak to się polubi, no to wtedy bycie misjonarzem staje się bardzo proste.
Ojcze, takie pytanie mam do ojca.
Tak,
czy
słucham.
Jest jakaś taka praca, którą ojciec szczególnie pamięta dzisiaj ze względu może na ekstremalność warunków albo, nie wiem, na ilość uczestników jakichś rekolekcji czy misji, czy jest coś takiego, taka misja, takie rekolekcje, które ojciec do dziś dnia pamięta i gdzieś może wraca we wspomnieniach do tego momentu?
Była takie jedne rekolekcje, na naukę rekolekcyjną do kościoła przyszły dwie osoby. I dosyć dobrze ten czas zapamiętałem, bo było to szczególnie ciekawe i takie szczególne przeżycie, dlatego że te dwie osoby usiadły bardzo blisko ołtarza i zamiast takiego zwykłego kazania wywiązała się w czasie mszy świętej taka pewna rozmowa między nami. I to takie było dosyć miłe, ale też i ekstremalne właśnie przeżycie, bo raczej kojarzy nam się taki czas rekolekcji z tym, że Kościół się wypełnia. A tu okazało się, że przyszły tylko dwie osoby.
Bo ojciec zgłosi też rekolekcje, misje, rekolekcje parafialne, pewnie też dla jakichś szczególnych grup, jak siostry zakonne, nie wiem, czy też dla kapłanów, czy seminarzystów, na pewno, bo ojciec miał u nas w seminarium rekolekcje, ale czy powiedzmy do jakiejś grupy może ojciec głosił rekolekcje, które gdzieś tam powiedzmy taka grupa, do której zwykle się może nie głosi, albo może jakoś tak z ogromnym oporem ktoś do nich wychodzi, czy z nimi rozmawia, czy takie doświadczenie ojciec miał w swoim życiu?
To znaczy, głosiłem też trochę takich rekolekcji szkolnych, a rekolekcje szkolne mają to do siebie, że przychodzi cała grupa szkolna i tak jak zwykle do kościoła przychodzą ci, co chcą, tak często na rekolekcjach szkolnych jest tak, że przychodzą wszyscy. I tam są zarówno ci, którzy chcą, jak i ci, którzy są, czują się trochę zmuszeni. I to szczególnie jest wyzwaniem dla każdego misjonarza, żeby postarać się także tym, którzy czują się zmuszeni do tego słuchania, żeby im powiedzieć trochę tej dobrej nowiny o tym, że Pan Bóg ich kocha w tym wszystkim.
Ojcze Wojciechu, mój drogi zresztą kursisto, co też chciałem tutaj podkreślić, ojciec tak mówi bardzo oszczędnie, że tak powiem, swojej pracy, co zresztą bardzo dobrze, bo to dobrze, jak redemptorysta jest pokorny, ale no, dla nas przynajmniej redemptorystów nie jest tajemnicą, że ojciec bardzo, bardzo wiele tych prac misyjnych i rekolekcyjnych przeprowadza. Jakby ojciec spróbował powiedzieć, na co najbardziej ludzie czekają podczas takich misji, rekolekcji? Kiedy ojciec czuje, że jest jakby największy rezonans tego słowa, które ojciec głosi?
Wtedy, kiedy mówimy o rzeczach najprostszych. To znaczy wtedy, kiedy pokazujemy znak krzyża i pytamy człowieka, który przyszedł na takie rekolekcje czy misje, co tak naprawdę widzi, czy w tym znaku krzyża, w tym takim znaku najbardziej związanym z chrześcijaństwem i takim, którego jest bardzo dużo w naszej ojczyźnie, czy widzi w tym wszystkim miłość do niego, czy jak patrzy na krzyż, to wie, że on zrobił, czyli Chrystus zrobił to dla niego, że umarł na krzyżu dla niego. I później często właśnie po takich obrazach to gdzieś to wraca, a najczęściej wraca w konfesjonale w czasie rozmów w konfesjonale. I drugim takim tematem, który jest bardzo ważny w pracy misjonarza i rekolekcjonisty, to jest mówienie o pojednaniu, czyli o tym, że nie można kochać Pana Boga, jak nie kocha się drugiego człowieka i prowadzi się różne wojny i ma się różne nienawiści w swoim sercu. I zawsze taki czas rekolekcji i misji to jest taki czas dobry, dlatego że to jest czas, w którym ktoś może podjąć mocne postanowienie, w którym ktoś może też w jakiś sposób nabrać odwagi i poprosić Ducha Świętego, żeby mu towarzyszył i chociażby pójść do drugiego człowieka i się z nim pojednać. I najlepsze wspomnienia z takich różnych rozmów na misjach czy na rekolekcjach właśnie mamy o pojednaniu, o tym, że ktoś przyszedł i powiedział, że udało mu się pogodzić z kimś, z kim przez kilka albo czasami nawet i kilkanaście lat nie rozmawiał, albo prowadził jakąś wojnę, albo już nawet nie pamiętał, o co chodziło, ale miał ogromną złość, a czasem nawet nienawiść w sercu. I to zawsze jest taki najbardziej moment satysfakcjonujący dla mnie jako dla misjonarza, że jak nawet jedna osoba pojedna się w czasie takich misji świętych, to wtedy misje święte są bardzo udane.
Ojciec powiedział o czymś bardzo ważnym, tak też bardzo delikatnie. Ojciec powiedział, że wtedy jest największe poruszenie serca, kiedy się mówi o rzeczach prostych. Myślę, że to też warto podkreślić, że uczył nas tego święty Alfons i nasze konstytucje też o tym mówią, że redemptoryści przepowiadają prosto. To chyba ważne, prawda?
To jest bardzo ważne, dlatego że tylko wtedy możemy trafić prosto w serce człowieka, kiedy mówimy o prostych, kiedy mówimy też prostym językiem.
Dzięki ojcze, dzięki, pozdrawiamy, życzymy samych sukcesów misjonarskich i rekolekcyjnych, szczególnie kaznodziejskich, ale wiadomo, że o tych sukcesach dopiero dowiemy się chyba po drugiej stronie tam, gdzie kiedyś...
Dziękuję wiedział, bardzo. No szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy ojca Wojtka, naszego misjonarza. A już mamy z następnym misjonarzem połączenie, który jest z dalekiej Rosji. Ja nie wiem, która tam jest godzina, ale serdecznie ojca Piotra pozdrawiamy. Halo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojcze Piotrze, po pierwsze, która jest godzina u ojca?
No właśnie, dzisiaj tak trochę się zasiedziałem, żeby posłuchać audycji i się włączyć. U nas jest godzina... No, za 4:25 nad ranem.
Nad ranem?
To ojciec
mamy 5 godzin do przodu.
Aha. Czwarta nad ranem ojciec może zaśpiewać.
Gdzie ojciec jest? Ojciec misjonarzem.
Ale słońce wstaje bardzo późno, więc dopiero jasno się będzie robiło po 9:00.
Aha. A gdzie ojciec jest w ogóle na misjach w tym momencie?
Tak, ja pracuję w Orsku na Uralu. To tak mniej więcej na wysokości takiego większego miasta Czerabińska.
Czyli daleko, daleko.
Orenburg. No 2000 kilometrów za Moskwą. Nie wiem.
2006 za Moskwą. No to ładnie.
Granica Europy i Azji. Dobrze pamiętam?
Tak. To u nas jest taka umowna granica, tutaj ta rzeka Ural.
Ale ojciec jeszcze jest w Europie, czy już w Azji?
No, klasztor nasz jeszcze jest w Europie, ale na przykład dworzec kolejowy już jest w Azji, jeżeli byśmy się tych granic trzymali.
Także często ojciec bywa w Azji.
Jeżeli trzeba po kogoś jechać na dworzec, to tak.
A co ojciec tam robi? Tam w Rosji.
No, pracuję na parafii katolickiej, jeżeli tak można też mówić, to są to misje w pewnym znaczeniu, chociaż oficjalnie Rosja nie jest krajem misyjnym, ale tak ogólnie mówimy o tej naszej pracy jako pracy misyjnej. Wcześniej byłem w Kazachstanie 3 lata, a teraz 3. rok pracuję w Rosji. Trochę o naszych misjach redemptorystowskich tutaj powiedzieć, to właśnie w tym minionym roku obchodziliśmy 20-lecie posługi redemptorystów w Rosji i Kazachstanie.
Czyli kiedy upadł komunizm, wtedy pojechaliśmy do Rosji?
No, trochę później, bo
komunizm ale mniej więcej.
W 1991, ale w 1993 pojawili się pierwsi współbracia. Tutaj nasi.
I co tam współbracia robią? Czym charakteryzuje się ta praca? Posługa?
No, myślę, że tak jak w większości krajów i misyjnych, i niemisyjnych, że jest to duszpasterstwo takie parafialne, to jest taka główna praca codzienna nasza, ale oprócz tego też różne inne zaangażowania i także takie misyjno-rekolekcyjne i socjalne, charytatywne. Tak, odnosząc się do tego głosu tutaj ojca Wojciecha, który przed chwilą był na antenie, to właśnie i do tego, co było mówione ojcu Łubieńskim, taką ciekawostką jest to, że my tutaj tak naprawdę nie jesteśmy obecni tylko te ostatnie 20 lat, ale już 100 lat temu pierwsi redemptoryści, tutaj właśnie ci z czasów ojca Łubieńskiego, z tak zwaną misją syberyjską dotarli do Rosji, do tej dalszej Rosji, Syberii, aż do Władywostoku praktycznie. Także obchodziliśmy niedawno, kilka lat temu, stulecie tych prac misyjnych. I nasi ojcowie tutaj też prowadzili takie misje parafialne w tych właśnie placówkach, które były tamtą misją syberyjską objęte.
Co takiego, no właśnie, musi posiadać człowiek, jakieś cechy, żeby wyjechać rzeczywiście na jakieś misje? Na przykład tutaj w ojca wypadku do Rosji.
No myślę, że na pewno potrzebna jest jakaś odwaga, takie trochę oderwanie się od tych wszystkich rzeczy, które czasami nas jakoś tam zatrzymują na miejscu. Otwartość na jakieś nowe wyzwania. Na pewno potrzebne jest też zdrowie, mniej więcej dobre. Może po głosie teraz można poznać mnie, że trochę mi się głos tutaj nie kształcił, bo jakiś mnie wirus dopadł, ale to wszędzie się może zdarzyć. Natomiast zdrowie i taka dobra kondycja fizyczna jest oczywiście potrzebna. No i trochę oczywiście też jakiejś takiej otwartości właśnie na różne nowe rzeczy, na nowe kultury. Także może akurat w przypadku Rosji, tutaj tej takich europejskich, tej naszej kultury tutaj, nie wiem, słowiańskiej, jak można ją określić, to nie jest taki duży przeskok, ale w tych krajach misyjnych, takich egzotycznych, taka odwaga pracy w całkiem innej rzeczywistości jest potrzebna, żeby trzeba sobie czasami zapomnieć o tych realiach, w których się wyrosło, na przykład w Polsce.
Ojciec jest kilka lat tam już w tej Rosji, a czy ojciec nie tęskni za Polską?
No nie mam za bardzo okazji, powiedziałbym, tak tęsknić, ponieważ często w Polsce bywam. Wcześniej bywałem z takich powodów też wizowych, czy to z Kazachstanu, czy z Rosji, z tego pierwszego roku do obecności, ponieważ musiałem przyjeżdżać co pół roku, czy nawet częściej czasami, żeby odnowić wizę, żeby móc tutaj przebywać. Ale też w ciągu roku bywam, czy to na wakacjach, czy to właśnie przy okazji Adwentu albo Wielkiego Postu, prowadząc w Polsce rekolekcje, żeby też zbierać jakieś fundusze na naszą działalność tutaj misyjną. No, realia są takie tej naszej pracy na wschodzie, że są to placówki takie bardzo nieliczne. To znaczy parafie stuosobowe, czy no, 200-osobowa parafia w Rosji, czy w Kazachstanie, no to już jest duża taka parafia. Dlatego nawet takie nie mogą się tak w pełni samodzielnie utrzymać, żeby Kościół mógł funkcjonować. Dlatego my też z taką potrzebą przyjeżdżamy czasami do Polski, żeby te fundusze na naszą działalność zbierać. Przy okazji chciałem tu podziękować wszystkim tym, którzy słuchaczom Radia Maria, którzy wspierają tę misję, jakiekolwiek misje, ale przede wszystkim misje na wschodzie i też nasze placówki za to, że zawsze z tą życzliwością się spotykamy i z ofiarnością na ten Kościół, na misjach. Jeszcze chciałem tylko tak właśnie powiedzieć, sugerując się tutaj tym, na początku tej ojcowie i ich chłopaki uczestniczący w audycji mówiliście, co do tej takiej pewnego rodzaju no takiej pracy tutaj na wschodzie też, że, która no, jest wśród nielicznych tych katolików, że ten taki właśnie głos o tym, że trzeba słuchać drugiego człowieka, co chyba ojciec Witek mówił między innymi, że po prostu no, tutaj to spotkanie, ta praca też często polega na spotkaniu z takim konkretnym człowiekiem, który przychodzi, często zagubiony i teraz no taka wrażliwość nasza, czy w ogóle ludzi wierzących, którzy spotykają kogoś nowego, kto przychodzi do kościoła, albo spotykamy go tak w życiu, polega też na tym, żeby go właśnie wysłuchać, żeby go zrozumieć. Myślę, że ojciec Marcin, tutaj tak mi się skojarzyło, który ma dobry słuch, taki muzyczny, też właśnie można takie sobie zrobić porównanie, że tak naprawdę w tym, żeby dobrze śpiewać, nie tylko głos jest ważny, ale i słuch. I myślę, że w życiu tutaj takim misyjnym, czy w ogóle w życiu chrześcijanina to też jest ważne, żeby to nasze głoszenie Ewangelii nie było takie puste, no to trzeba też mieć dobry właśnie słuch. Nie tylko ładnie mówić, ale też umieć zobaczyć, jakimi problemami, potrzebami człowiek przychodzi do nas, czy jakiego spotykamy człowieka na tej drodze. Co jemu chciałby dzisiaj Chrystus powiedzieć. To jest takie kluczowe w tym dotarciu do człowieka.
Dziękujemy Ci, Ojcze. Życzymy dużo, dużo sił, dużo, dużo błogosławieństwa, najwięcej łaski, ile tylko można, abyś tam, Ojcze, całą Rosję nawrócił.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jak chłopaki tutaj wysłuchaliście dwóch naszych takich misjonarzy, różnych misjonarzy. Jeden tutaj w Polsce, drugi za granicą, tutaj w Rosji, dosyć daleko. Czy na przykład, załóżmy taką sytuację, że bylibyście teraz redemptorystami. W której roli bardziej byście się odnaleźli? Jako misjonarz taki zagraniczny, czy jako taki misjonarz w Polsce? Trudne pytanie, ale Irek, coś już widzę, że już coś kombinuje.
Trudne pytanie, ale wydaje mi się, że jakikolwiek zakon, czy to redemptoryści, czy całkiem coś innego, ludzie składają ślub posłuszeństwa, tak? Jeżeli przełożony zdecydowałbym, że ja mam wyjechać za granicę, nawet na ten Ural, to przez posłuszeństwo wykonałbym to i trzeba byłoby pracować tam, gdzie ludzie potrzebują naszej pomocy, tam, gdzie ludzie potrzebują właśnie głoszenia dobrej nowiny. Czy to by było za granicą, czy w Polsce, czy gdziekolwiek na świecie, redemptorysta ma być tam, gdzie są ludzie, tak?
Zdecydowanie.
Więc tam, gdzie są ludzie, tam ma być Chrystus. A tam, gdzie ma być Chrystus, tam będę ja, czy ktokolwiek inny, który głosi Ewangelię.
Ja osobiście chyba wolałbym w Polsce. Trudno by mi było się tak oderwać od rodziny, znajomych. Ale jeśli by była taka konieczność, myślę, że bym wyjechał za granicę głosić Chrystusa.
Zresztą tutaj można tak przy okazji zupełnie wspomnieć, że takie tradycje w rodzinie Almara już są, ponieważ wujek, ojciec Wzorek, pracuje w Boliwii, a kuzyn, tak można powiedzieć, ojciec Krzysztof Bugara, pracuje w Kazachstanie też, w Rosji. Ale jeszcze Dominika zapytajmy.
No trudno powiedzieć, ponieważ no, za granicami głosić misję to potrzeba naprawdę ojców z silnym charakterem, z siłą, pozytywnie nastawionych. To inaczej jest głosić za granicą niż u nas w Polsce. To jest trudno mi określić, czy dałbym radę głosić za granicą, czy tu.
Ale nasi święci przecież, nie? Byli wspomniani Piotr Donders błogosławiony, czy tam ci, którzy gdzieś tam do Stanów wyjechali, a nawet święty Klemens. Czy to byli tacy fizycznie, tacy herosi? Ojcowie.
No różnie było, ale zasadniczo to jakby nie było najważniejsze. I myślę, że tak naprawdę w pewnym momencie, w czasie formacji zakonnej, czy gdzieś, kiedy przychodzi taki czas Bożego wezwania, po poświęceniach już kapłańskich, czy ślubach wieczystych, człowiek odkrywa, że naprawdę największym szczęściem człowieka jest realizowanie woli Bożej. Ja jestem niewiele ponad 7 lat kapłanem i przekonuję się coraz bardziej, że kiedy człowiek próbuje kombinować po swojemu i nawet głosić Ewangelię, nawet po swojemu, to bardzo często się to kończy niepowodzeniem. A kiedy słuchamy tego głosu Pana Boga, który również objawia się w woli naszych przełożonych, to chociaż może to czasem jest trudne, ale daje szczęście, daje poczucie, że robię to, co powinienem robić, a skoro robię to, co powinienem robić, to jestem szczęśliwy.
No właśnie w tym kontekście pisze do nas Anna: redemptoryści dzielą się tym, co posiada ich serce, z innymi. Popatrzmy, że myślę, że to, co posiada serce, czy misjonarza krajowego, czy zagranicznego, czy jakiegokolwiek innego, to jest doświadczenie Pana Boga przede wszystkim. I niezależnie od kondycji, nawet zdolności, czasami talentów, to jest najistotniejsze. Doświadczyć obecności Pana Boga, doświadczyć Jego miłości, doświadczyć właśnie tej dobrej nowiny w swoim życiu i później już jest bez znaczenia, gdzie się nią będę dzielił. Czy będę się dzielił za granicą, w Rosji, w Ameryce, czy powiedzmy w Kazachstanie, czy też na misjach krajowych, gdzieś w parafiach miejskich, wiejskich. Dzielę się tym, czego ja sam doświadczyłem z innymi, czyli Panem Bogiem. Także dziękujemy tutaj Annie też za ten komentarz do tego, o czym właśnie teraz mówimy.
I też ksiądz Wiesław, salezjanin, pozdrawiamy naszych współbraci salezjanów, napisał: świeccy mają niezastąpioną rolę w życiu i w byciu świadkami Jezusa. Małżeństwa, narzeczeni, młodzi, żyjący po Bożemu są najlepszym przykładem wiary żywej.
Ale jeszcze chciałbym dodać tutaj, tak kiedy ojciec Wojtek mówił, skojarzyło mi się, że nawet podczas takich misji ludowych, można powiedzieć, nie ma udanych misji ludowych, kiedy w te misje nie zaangażują się z całą mocą i determinacją ludzie świeccy. Ponieważ często bywa tak, że no my w kościołach głosimy kazania do tych, którzy do tych kościołów przychodzą. I trudno, żeby misjonarz przeszedł od domu do domu i zaprosił na misję, a nawet jakby przeszedł, to może ktoś by powiedział: posłuchamy cię innym razem, tak jak świętemu Pawłowi. Ale czasem, kiedy jest taki oporny mąż, może gdzieś tam oporna trochę córka, słowo mamy, babci, taty, chodź na misję, chodź, będzie zawierzenie rodzin, chodź z nami, to naprawdę bardzo wiele zmienia. I my, głosząc rekolekcje, misje, dobrze to też wiemy, zwłaszcza tak jak ojciec Wojtek mówił, po sakramencie pokuty i pojednania, że niektórzy ludzie nie doświadczyliby tej miłości Pana Boga podczas misji czy rekolekcji, gdyby nie zostali przyprowadzeni przez kogoś bliskiego z rodziny, ale nie tylko z rodziny. Bo też wiele takich sytuacji gdzieś, myślę, wszyscy doświadczamy, kiedy kolega przyprowadził kolegę. Ja odkryłem kiedyś z ogromnym zdumieniem, że chłopak, który najbardziej dawał mi w kość na katechezie, właśnie stoi gdzieś tam w kościele i zastanawiałem się, co on tu robi. Zagadnąłem go i okazało się, że dla niego apostołem był jego kolega, po prostu, który go przyprowadził do kościoła i do Chrystusa.
Już za chwilę dalsza część naszego programu. Jeszcze zobaczymy, w jaki sposób można być misjonarzem, na przykład będąc redemptorystą, ale też i zapraszamy Was do tego, żebyście się włączyli telefonicznie. Zapraszamy ludzi młodych i tutaj taki apel, mój wielki, wielki apel. Młodzi, udostępniamy telefon młodym, tylko młodym. I po prostu bez żadnej dyskusji. Przypomnę numer telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. A młodzi to tak wiadomo do 30 roku życia gdzieś są, najmniej więcej, według tych różnych przepisów.
Jesteś mi na Twoje słowo, Duch ukaże łaskę swą. Nie czekam, aż mi się pokażesz na oczy. Panie, znasz drogę, którą kroczyć mam. Świętą drogę.
I wracamy, jesteśmy po przerwie. Już tam niektóre telefony dzwonią, ale wiem, że Irak należy do zespołu misyjnego Wschód. W taki sposób się tak angażuje w ewangelizację, w głoszenie, w misję. Masz misję. Co znaczy? Co to znaczy? Dlaczego tam jesteś? Co robisz tam? Co robicie?
Zespół misyjny Wschód to jest zespół powołany, działający przy prowincji warszawskiej. Redemptorystów przez cały okres roku zbieramy fundusze, zbieramy osoby świeckie i zbieramy siły na to, żeby w wakacje wyjechać na wschód, na Ukrainę, do Rosji, na Białoruś, po to, żeby dzieci mieszkające tam, dzieci bardzo często z bardzo biednych rodzin, z biednych wiosek, mogły przez tydzień być obecne na takich rekolekcjach, na takich spotkaniach, które ewangelizatorzy z naszego zespołu prowadzą. To jest niekiedy tylko jedyna ich rozrywka w trakcie całych wakacji. Właśnie ten tydzień, w którym my, jako osoby świeckie, zakonnicy, redemptoryści, wyjeżdżamy i prowadzimy te rekolekcje, zabawiamy te dzieci.
No, jest radośnie.
Jesteśmy z nimi.
No właśnie.
Ale po Bożemu, co bardzo ważne, tak. Bo to nie tylko.
Ale dużo też zabawek
chodzi.
Im tam przywozicie, nie? Bo tam widziałem nieraz, jak chłopaki jeździli na ten zespół misyjny Wschód, tam na Ukrainę na przykład. To bardzo dużo tych zabawek różnych takich. Te dzieci się bardzo cieszyły z tego. No,
bo
z tego.
Niekiedy jeden pluszak przywieziony od nas, tu z Polski, tam na Ukrainę, sprawia z dzieciom niesamowitą radość, co u nas jest, można powiedzieć, że dla dzieci normalne, że mają multum zabawek, dla nich jeden pluszowy misiek robi bardzo dużo szczęścia.
Pojawia się przy okazji, czy może nie przy okazji, ale przede wszystkim i nauczycie ich modlitw i coś o Panu Bogu opowiecie.
Tak.
Także
to jest przede wszystkim
jest radość, jak
główna misja zespołu misyjnego.
Mamy z nami jest połączony ojciec Grzegorz. Ojcze Grzegorzu, pozdrawiamy cię serdecznie. Halo, halo, Gliwice.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W Gliwicach jest godzina 22:58.
Dziękujemy.
Witam serdecznie was wszystkich, Marcinie. No i co?
No fajnie, że jesteś, dobrze, ale ojciec Grzegorz jest i ty jesteś duszpasterzem.
Tak.
I co robisz jako duszpasterz? No, większość ludzi wie, co robią duszpasterze, ale ty się podziel jakimiś szczególnymi momentami, w których chce ci się naprawdę żyć i gdzieś tam wyskakiwać pod chmury, dlatego że jesteś duszpasterzem, dlatego że no, jesteś redemptorystą.
No mi w ogóle się chce żyć, dlatego że jestem duszpasterzem i redemptorystą i każde spotkanie, zwłaszcza szczególnie kiedy przychodzi na przykład czy weekend, czy spotkanie z młodzieżą, czy próby zespołu, czy próby scholki dziecięcej jakieś, to są naprawdę takie chwile, kiedy człowiek jakby odżywa, też napędza się coraz bardziej jakoś i mobilizuje do jeszcze większej jakiejś takiej pewnej aktywności, do działania, do podejmowania pewnych inicjatyw i tak dalej. No ale no, dużo jest takich w ogóle... Życie duszpasterskie jest życiem, myślę, szczęśliwym dosyć. Tylko no ja tak się trochę przygotowałem tutaj w pewnym sensie, bo tak już słuchałem waszej audycji od początku, mówiliście właśnie przede wszystkim o tym powołaniu misyjnym redemptorystów. I tak od strony, tak patrzę, jakby to pod tą stronę duszpasterską podpiąć. No tak, może od tej strony duszpasterskiej my jesteśmy bardziej, jako duszpasterze, może bardziej współpracujemy z ludźmi, którzy są ochrzczeni, którzy przyjęli wiarę, którzy są wszczepieni w Chrystusa. No ale to też ma pewne swoje zobowiązania, no bo jeżeli zostaliśmy złączeni z Chrystusem, no to przecież Pan Jezus nie umarł, przecież Pan Jezus żyje, Pan Jezus chce żyć w nas, Pan Jezus chce poprzez nas dzisiaj tak samo działać dobro na tej ziemi, chce głosić swoje oblicze odkupienie, chce nawet działać cuda poprzez nas. No i to jest to, co też już było gdzieś tam powiedziane, o tym takim powołaniu do bycia misjonarzem, takim powszechnym powołaniu. No i właśnie myślę, że to duszpasterstwo trochę to jest po to tutaj, żeby już tych, którzy przyjęli Chrystusa, którzy żyją według Jego nauki, właśnie żeby ich też pobudzić do tego i uwrażliwić na to powszechne powołanie do bycia misjonarzami, bo to nie ma, jak to było już powiedziane, nie ma lepszych misjonarzy jak małżeństwa żyjące według nauki Chrystusa, jak młodzież, która nie wstydzi się Chrystusa, która podejmuje to życie chrześcijańskie, która angażuje się nawet w kościele, we wspólnocie parafialnej, jak tylko może. No i tak duszpasterstwo ma za zadanie to właśnie uwrażliwienie takie. No a jednak trzeba nam patrzeć, że nawet chyba najprężniejsze parafie w naszym kraju to jednak też jest teren misyjny. No bo tak trochę patrząc nawet tutaj na mój teren, tak trochę z perspektywy duszpasterstwa, patrząc tak może statystycznie trochę, no to jednak same Gliwice, miasto prawie 200-tysięczne, jednak no 1/3 w niedzielę chodzi do kościoła z tego miasta.
Czyli jest co robić.
Czyli jest co robić. Tak
czyli
samo,
trzeba też duszpasterzy.
No oczywiście. Teraz czas jest wizyty duszpasterskiej, kolędy tak samo. No i też chodzimy, no statystycznie też, no połowa jednak drzwi ma zamknięte. Połowa jednak kapłana nie przyjmuje do domu. To jest cały czas jakby ta nieustanna misja. Cały czas ta misja trwa. Z jednej strony trwamy w duszpasterstwie. Głosimy tę Ewangelię cały czas na nowo. Jako duszpasterze staramy się podejmować różnego rodzaju inicjatywy, które gdzieś tak może no dzisiejsze problemy, bo świat jednak dosyć pędzi szybko do przodu, teraz się rozpędził też, które te dzisiejsze problemy jakoś staramy się zrozumieć w świetle Ewangelii, ale też dzisiejsze radości też w świetle Ewangelii staramy się zrozumieć razem, no ale jednak jakoś tutaj nie brakuje pewnych perspektyw i nie brakuje jednak pola do działania i cały czas można powiedzieć, że trwamy w takiej misji, która cały czas gdzieś jednak wymaga i zarówno od nas kapłanów, zakonników, redemptorystów, od wszystkich w ogóle duszpasterzy, jak i od ludzi ochrzczonych, od ludzi, którzy przyjęli Chrystusa, którzy, można powiedzieć, stali się Jego braćmi, którzy też jakby z samego tego względu są zobowiązani też do pewnej misji, do doświadczenia o Nim w swoim życiu.
Ojcze Grzegorzu, jedno no. takie pytanie jeszcze. Najpiękniejszy dzień życia duszpasterza.
Najpiękniejszy dzień życia duszpasterza.
Tak, tak.
Ja bym od razu mi się na myśl tutaj nasunął pewien przykład, który jeszcze w seminarium nam podawali, jak spytali jednego współbrata starszego już, kiedy jest ojciec najszczęśliwszy. I ten ojciec odpowiedział, jak po całym dniu charówy wlecze nogi do pokoju opadnięty z sił i kładzie się na łóżku. Jak już po prostu już nie może więcej, już jest tak zmęczony, wyczerpany. To najszczęśliwszy dzień z życia duszpasterza. Ja bardzo lubię niedzielę. Tak akurat niedziela najbardziej, można powiedzieć, wydaje się dla duszpasterza, dla kapłana najprężniejszy taki dzień, no bo jest jednak tak naprawdę od rana do wieczora. Jest tutaj przynajmniej mamy 8 mszy świętych. Tutaj cały czas jest dyżur, czy też i konfesjonał, czy też i podawanie komunii, czy też i to jest jakoś... Tak naprawdę zaczyna się ten dzień gdzieś tak w ta niedziela, przypuśćmy po 5:00, tutaj może kończy się gdzieś o 21:30.
I wtedy tak, już nie ma sił wieczorem.
Nie ma sił, ale jest wielka radość. Ale w ogóle się nie ma, może nie ma takich fizycznych, ale nie ma takiego duchowego w ogóle zmęczenia.
Jednak
się z taką pewną siłą taką, no, wchodzi do sali wspólnej z uśmiechem na twarzy.
To życzymy Ojcu samych takich niedziel, takich radosnych, takich szczęśliwych. No i cieszę się, że po prostu jest Ojciec moim współbratem z kursu rocznikowym.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich i Ciebie, i Ojców, którzy tam są, i chłopaków, którzy tam biorą udział w tej audycji. No i tych, którzy słuchają też tej audycji. Może i niektóra, może i młodzież, która się gdzieś tutaj w Gliwicach jakoś angażuje, która tutaj jakoś uczestniczy w życiu naszej wspólnoty też parafialnej, to gorąco pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem wszystkiego najlepszego.
Panem Bogiem.
Ojciec mówił o tym, że młodzież właśnie może słucha, która się angażuje. Irek mówił o tym, że angażuje się w Zespół Misyjny Wschód, który zasadniczo głosi rekolekcje i organizuje wakacyjny wypoczynek z Panem Bogiem dla dzieci i młodzieży w krajach byłego Związku Radzieckiego, ale też, bo to też trzeba powiedzieć, ten Zespół Misyjny Wschód działa przy prowincji warszawskiej redemptorystów, ale również przy seminarium, przy Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów. Ale jest też jeszcze jedna grupa, taka bardzo ciekawa, która działa w Tuchowie, trochę przy parafii sanktuaryjnej, trochę też przy seminarium redemptorystów. To jest, no właśnie, Dominiku, to jest twoja wspólnota, w której nie od wczoraj jesteś. Co to za wspólnota?
Tak, jest to Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Nadzieja w Tuchowie.
I czym się Nadzieja zajmuje?
Nadzieja zajmuje się pracą z osobami niepełnosprawnymi. Angażujemy różne zajęcia, które pozwalają osobom niepełnosprawnym rozwijać swoje zdolności manualne i psychoruchowe.
No takie ciekawe zabawy są, nie? Ja kiedyś też należałem do tego stowarzyszenia.
Tak, jest bardzo ciekawie, jest.
No ja pamiętam Pawełka i Jadzie, świetne dzieci, Łukasza, tak. Piotrka, tam wiele, wiele innych jeszcze osób. No jak, jeżeli słuchają, to ich serdecznie pozdrawiam. Mówimy, dzieci to już są dorośli ludzie, bo już mają, niektórzy tam mają powyżej 30 chyba, nie? Nie wiem,
tak,
Paweł.
Nawet przeszło.
Ale świetnie, niesamowicie, ile serca mają, są tacy szczerzy.
Tak.
Widać w nich ludzi, bo nieraz w dzisiejszym czasie już się nie widzi w takich ludziach ludzi, a szczególnie gdzieś tam ostatnio było przecież jakaś debata w ogóle, w jaki sposób można debatować i myśleć o tym, żeby zabić takie dziecko gdzieś tam w łonie matki, a tam gdzieś tych, no, w tych różnych parlamentach rządzący o tym dyskutują jeszcze. Nie ma dyskusji, to jest człowiek. A jak właśnie mają problem z tym, żeby zobaczyć, że to jest człowiek, niech przyjdą do wspólnoty Nadzieja.
Tak, bardzo serdecznie zapraszam. A właśnie ten widok, ten uśmiech ich w czasie zabawy czy coś, pracy, jaką oni muszą spełniać, to jest dla nich też wysiłek, ale ten uśmiech jest taki tym czymś, czego nie da się opisać, tylko to trzeba zobaczyć.
Ale mnie bardzo jedna rzecz ciekawi, jak to się stało, że ty, Dominiku, do tej wspólnoty Nadzieja, która myślę się bardzo wpisuje też w to misyjne posłanie redemptorystów i osób świeckich z nami współpracujących. Jak ty się do tej wspólnoty przyłączyłeś?
A to dziękuję ojcowi Arturowi Pruś. Pozdrawiam serdecznie. Tak, właśnie raz będąc na dniach otwartych w seminarium, właśnie zgadałem się, rozmawialiśmy z ojcem Arturem właśnie o czymś takim jak wolontariat, ale jakoś nie mogłem się zebrać, żeby iść się zapytać. No raz wiem, że ojciec zadzwonił do mnie z pytaniem, czy mógłbym jechać z osobami niepełnosprawnymi na wycieczkę, bo brakuje wolontariuszy. No, nie ukrywam, że trochę się denerwowałem, jak to będzie. Nigdy nie miałem wcześniej kontaktu z osobami takimi. Ale nie narzekam, nie żałuję niczego. Naprawdę jest bardzo fajnie.
To jest wspólnota, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Rodziców Nadzieja.
Tak.
Ale Almar też w inny sposób jest misjonarzem. Na przykład co robisz? Co takiego?
No jestem lektorem w parafii.
Ministrantem, lektorem, tak.
Tak.
No i w jaki sposób myślisz, oddziaływujesz na ludzi?
No na przykład przez to, że choćby nawet czytam różnego rodzaju tam czytania podczas mszy świętej. Usługuję też ojcom podczas mszy. No i w sumie to tak chyba tyle.
Ale myślę, że taka dzisiaj nawet refleksja podczas mszy świętej, bo no właśnie dziś, kiedy przyjechaliśmy do Radia Maryja, byliśmy wspólnie na mszy świętej tu sprawowanej. Almar z takim dużym przejęciem podszedł do czytania Słowa Bożego, ale myślę, że to jest piękne. Bardzo, oczywiście nie jest najważniejsze, może to w jaki sposób się czyta, tylko słowo, które się czyta, ale jednak to jest bardzo ważne i tak dzisiaj pozwolę sobie publicznie Cię pochwalić, tak sobie pomyślałem, no to jest piękne, czuć, że robię coś bardzo ważnego, ponieważ przekazuję słowo Pana Boga tym, którzy są na Eucharystii. Bo to nie jest tylko czytanie. Owszem, lektor na mszy świętej, on nie głosi kazań, ale on robi coś, myślę, o wiele bardziej ważnego, bo tak naprawdę każda homilia jest jakimś tam nawiązaniem do usłyszanego słowa. Ale z kolei to słowo Boga często będzie o tyle dobrze jakoś przez ludzi odebrane i trafi do serca, o ile jest dobrze przeczytane. I to jest bardzo ważne. I tutaj wszystkich lektorów chcemy i podbudować, mówiąc, że to, co robicie, jest niesamowicie ważne dla wspólnoty Kościoła, ponieważ to słowo, jeśli będzie tam przebąkane pod nosem, ono może nie trafić. Jeśli będzie pięknie przeczytane, wy nawet nie będziecie o tym wiedzieć, ale ono przemieni ludzkie serca i Bogu dzięki za też to zaangażowanie.
I Jakub tutaj nam pisze na Facebooku: bycie chrześcijaninem czy też misjonarzem Boga to nasza codzienność, która tak naprawdę jest najtrudniejsza, bo obarczona grzechem. Oczywiście z tym się zgadzamy. Bycie chrześcijaninem czy misjonarzem nie jest łatwe, ale myślę, że ważne jest to, że człowiek sobie uświadamia, czy misjonarz, czy każdy chrześcijanin zresztą, że jesteśmy naznaczeni grzechem, oczywiście, bo od grzechu była tylko wolna Maryja tutaj na ziemi. Więc każdy z nas jest obarczony grzechem, ale to też daje nam pewną perspektywę, że to, co robimy czy głosimy, nie pochodzi z nas jako ludzi, ale jest też działaniem Pana Boga, przede wszystkim działaniem Pana Boga, który jest święty. I dlatego bycie czy chrześcijaninem gorliwym, porządnym, czy misjonarzem, to jest rzeczywistość, która po ludzku jest obarczona grzechem, ale również uświęcona przez Pana Boga.
Mamy jeszcze kilka chwil do tego, abyście zadzwonili do nas i podzielili się, w jaki sposób wy jesteście misjonarzami. Co takiego robicie? Jaka jest wasza misja w życiu? Może to odkryliście albo odkrywacie cały czas? Jak teraz, w tym momencie spełniacie swoją misję? Zachęcam was, a zanim właśnie tam sobie odbierzemy, pośpiewajmy.
I tak w międzyczasie sobie odbierzemy telefon. Bardzo proszę, hello.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Z kim się połączyliśmy? Kto się z nami połączył?
Z Grzegorzem Legnica.
Pozdrawiamy Legnicę.
Pozdrawiamy.
Witam całe Radio Maryja i słuchaczy. Chciałbym się podzielić swoim świadectwem. Ja jestem, mam tutaj w Głogowie jest taka parafia, która tak pięknie realizuje pomoc osobom niepełnosprawnym. Przyjeżdżają do nas osoby z całej Polski i dzielimy się. To są ludzie chorzy, ludzie po prostu z wiekiem jakby starsi już osoby i tutaj po prostu staramy się pomagać tym ludziom. Dziękujemy Panu Bogu za to, że potrafimy po prostu ze sobą rozmawiać, że Radio Maryja nam pomaga tak bardzo, że możemy wspólnie dzielić modlitwę każdego dnia. Wychodzimy na spacery, śpiewamy różne pieśni, czasami wychodzimy na ogniska i śpiewamy sobie różne pieśni. Chciałem powiedzieć po prostu, że jestem wolontariuszem, bo ja to robię całkowicie za darmo i po prostu...
A dlaczego to robisz?
Robię to dlatego, po prostu jak byłem młodszy, to... Bo ja mam w tej chwili 26 lat, mniej więcej od wieku 12, no w sumie mama mi pokazała tą drogę. Od wieku 19 lat, jednak po szkole średniej, tak stwierdziłem, że jednak dobrze jest pomagać ludziom niepełnosprawnym, starszym i wspólnie chodzimy na spacery. Tutaj taka jest piękna przystań, chodzimy tam, modlimy się ze sobą. Po prostu czuję taką potrzebę, dzięki Panu Bogu mam takie natchnienie, które pozwala mi po prostu pomagać tym ludziom. Nawet jeżeli nie jest to pomoc jakaś tam wielka, to chociażby uśmiechem czy żartem, czy no po prostu byciem z tą osobą starszą czy niepełnosprawną, staram się pomagać. Dziękuję Panu Bogu każdego dnia za to. No to takie spontaniczne są emocje, ale no to chyba wszystko, co mogę powiedzieć o tym. Dziękuję Radio Maryja, całej wspólnocie i wszystkim.
Dziękujemy.
Słuchaczom.
Również Tobie dziękujemy i życzymy Ci dalej tego optymizmu i tej niezmordowanej siły energii.
To
ten...
mój pierwszy raz na antenie Radia Maryja. Tak
to gratuluję. Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Zapraszamy częściej.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiam z Bogiem.
Z Bogiem. Tak, to na pewno coś pięknego być wolontariuszem. Szczególnie jakoś tak moje serce się ożywiło, ponieważ ta rzeczywistość, o której nasz drogi słuchacz wspomniał, jest mi bliska, bo gdzieś tam mogłem się trochę z boku przyglądać temu, co robią cisi pracownicy Krzyża w Głogowie i osoby, które z nimi współpracują. I przy okazji pozdrawiam wszystkich wolontariuszy właśnie, którzy wokół tego ośrodka skupiają swoją działalność, w której to działalności chcą miłością otoczyć tych, którzy gdzieś czasem w naszym społeczeństwie są spychani na margines. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy umieli się też tym dzielić, co dobrego robimy. Oczywiście nie po to, żeby się chwalić, ale tak jak to przed chwilą słyszeliśmy, żeby też umieć zauważyć, że jeśli dzielimy się miłością, dobrocią z innymi, to nas samych przemienia i sprawia, że nasze życie staje się piękniejsze.
Ja ciągle pamiętam o tych dzieciach z Nadziei. Niesamowity Łukasz był niesamowity, bo on dosyć takim jest obdarzony pewnym cierpieniem i w tym cierpieniu dużo agresji gdzieś tam w nim jest takiej, gdzieś tam przynajmniej do siebie samego, ale to, co było w nim niesamowite, to uspokajała go zupełnie muzyka. Wystarczyło mieć gitarę, wystarczyło tam coś zagrać, ale trzeba było ładnie zagrać, to nie tak, że sobie tylko poplumkać, nie. Łukasz jest takim bardzo dobrym znawcą, można powiedzieć, takim koneserem dobrej muzyki. Jak ktoś ładnie
ładnie grał na gitarze, on przychodził i był zupełnie spokojny. Ale jak ktoś tylko tak sobie grał, to nie, to jego w ogóle to nie ruszało. Także widać było, Łukasz był takim dobry zmysł krytyczny, bo to są te dzieci, to są kochane po prostu. No nie wiem, co dalej powiedzieć o tych dzieciach. Ale jesteśmy misjonarzami. Redemptoryści są misjonarzami przez to, że są redemptorystami. Każdy z nas jest misjonarzem tam, gdzie go Pan Bóg postawi przez co? Przez chrzest, przez bierzmowanie, przez sakramenty, ale i przez to powołanie, w którym go obdarza. Chłopaki, wy jesteście tutaj, no, mówiliście, Nadzieja Wschód, ministranci, coś jeszcze? Robicie różne jakieś tam inne rzeczy dobroczynne chyba, z tego co wiem. To tak mówiliśmy przed programem, opowiadaliście coś takiego. Różnie się angażujecie.
Bardzo często włączam się w różnego rodzaju akcję charytatywną na szkole, które są organizowane. Czy to akcje ogólnopolskie, czy to akcje na terenie lokalnym. To wszystko w jakiś sposób... Może nie tyle, że mnie wyróżnia wśród społeczeństwa, ale pokazuje moim rówieśnikom, że tak postępuje chrześcijanin, tak postępuje osoba, która mogę powiedzieć tak, ma poukładane w głowie, która wie, że obok mnie jest osoba, która potrzebuje jakiejś pomocy. Czy to są dzieci, czy osoby starsze, czy osoby niepełnosprawne, osoby ubogie, nie tylko materialnie, ale i duchowo, które potrzebują dobrego słowa, jakiejś pomocy materialnej, czy nawet mojej obecności przy nich.
Bycie misjonarzem, to tak jak i ojciec Piotr wcześniej z Rosji powiedział, to nie tylko też dawanie, ale i ojcowie tutaj mówili, ale to też jest modlitwa. Czy są jakieś szczególne modlitwy misyjne, czy to można w każdą modlitwę jakoś zaofiarować w intencji różnych dzieł, różnych prac, które się dzieją?
Myślę, że może nie zawsze, może nie w każdej sytuacji, ale jeśli chcemy się podjąć jakiegoś dobrego dzieła, jeśli chcemy się podjąć tego, by w taki czy inny sposób stać się dla kogoś misjonarzem, dać mu doświadczyć miłości, to zdecydowanie trzeba rozpocząć od modlitwy. Bo jeśli nie będzie modlitwy, to może być tak, że to będzie tylko zwykły ludzki aktywizm i taka, powiedziałbym, dobroczynność bez głębi, bez tej perspektywy głębszej, że tu się realizuje miłość, że ja jestem świadkiem miłości Boga do tego człowieka.
Bo wejdę tak w słowo, bo przyjdzie Pan Jezus i powie, że poganie też to czynią.
Tak.
Też są dobrzy dla innych ludzi, też, nie wiem, zrobią jakieś zbiórki na coś tam, na coś. Też potrafią niepełnosprawnymi się zająć. Też. Poganie też to czynią.
Myślę,
a co nas odróżnia właśnie w tym wszystkim?
Myślę, Ojcze, że to jest bardzo ważne dzisiaj sobie to uświadamiać, że to nie tylko chodzi o dobroczynność, bo też spotykamy się chyba coraz bardziej ze sprowadzaniem Kościoła do roli jakiejś organizacji charytatywnej. Oczywiście to jest bardzo ważne i Pan Jezus też był wrażliwy na tą ludzką biedę, taką zwyczajną ludzką biedę. Ale Kościół to nie jest organizacja tylko charytatywna. Dzisiaj się w mediach, jeśli się czasem coś powie dobrego o Kościele, co jest bardzo rzadkie, to mówi się w kontekście właśnie tych dzieł charytatywnych. Ale to nie jest jedyna treść, którą Kościół ma do przekazania współczesnemu człowiekowi. To nie jest jedyna działalność, do której chrześcijanie są zobowiązani. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby mówić wielkie, piękne słowa tylko o miłości, a nie potwierdzać tego czynami. Ale też nie chodzi tylko o to, by działać charytatywnie, a za tymi naszymi czynami nie kryje się też modlitwa za tego człowieka, nie ma pogłębienia. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zawsze to, co robimy dobrego, było pogłębione, żeby nie było tylko takim prostym wrzuceniem, to o czym ojciec Marcin mówił, rzuceniem komuś grosza, ale żeby było spotkaniem, żeby pomogło być świadkiem miłości. To jest coś niesamowicie ważnego, bo tylko ktoś, kto staje się świadkiem miłości, jest przekonywujący z tym orędziem, z którym do człowieka wychodzi. A rzucenie tylko grosza to nie jest koniecznie świadectwo miłości. Pan Jezus wcale nie pochwalił tych przy świątyni, którzy wrzucali, powiedzmy, grosze, tak. Nie pochwalił ich za to, że wrzucili pieniądze, tak? Wrzucili pewnie dużo więcej niż ta uboga wdowa. Ale ona tak naprawdę ofiarowała swoje życie i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne w byciu misjonarzem. Że to nie chodzi tylko o to, żeby komuś jakoś tak bardzo, bym powiedział, no, prosto pomóc, ale chodzi też o to, żeby dać to doświadczenie miłości, żeby ktoś poczuł, że ja Tobie w imię Chrystusa ofiaruję moje życie, że ja chcę wchodzić w Twoje życie, że ja chcę siebie dawać jak chleb. Moi drodzy, właśnie odkupienie. Mówiliśmy o tym ważnym dla redemptorystów słowie na początku. Odkupienie. To nie chodzi tylko o to, że Pan Jezus zapłacił za nas coś tam, żeby nas odkupić. Jezus dał siebie cały. Zaangażował się z ogromną mocą. Po prostu ofiarował siebie. I myślę, że to jest bardzo ważne w byciu misjonarza.
Mamy jeszcze telefon, bardzo proszę. Hello?
Halo, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Bronisława, tutaj ja mówię z Małopolski, spod Oświęcimia. Właśnie też tak jak tutaj kolega Irek, należy do grupy misyjnej Wschód, do zespołu misyjnego Wschód właśnie tutaj w Słuchowie.
Bardzo serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam Cię, Irku. I właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo fajne są te nasze wyjazdy. Ja już od kilku lat jeżdżę. Bardzo fajne są te nasze wyjazdy właśnie czy na Białoruś, na Ukrainę, czy jeszcze też gdzieś bardziej w głąb Rosji.
A gdzie najdalej byliście, jak można wiedzieć?
Ostatnio, gdzie byliśmy.
A tak, albo tak najdalej właśnie, bo mówiłaś, że...
Ja osobiście najdalej byłam na Białorusi, w okolicach Głębokiego. Natomiast tutaj na Ukrainie, na przykład w okolicy Złoczowa, to jest około 100 kilometrów na wschód od Lwowa. To w zeszłym roku byliśmy. Także to są takie wyjazdy, gdzie trzeba oczywiście się posługiwać czasami językiem nie tylko polskim, lecz też i rosyjskim, bądź białoruskim, bądź czasami i ukraińskim. I są takie osoby, które znają dosyć dobrze te języki. I tak chcę, ja już na przykład na ten wyjazd, który będzie w tym roku, nie wiem gdzie pojadę i do jakich dzieci, czekam. I też tak, jest to tak miło dać siebie przez ten tydzień, dwa właśnie dla innych osób, swoją osobę zaangażować.
Ale dlaczego to robisz? Dlaczego jesteś w tym zespole misyjnym Wschód?
Ja już tak długo należę do naszej grupy. Po prostu ja sobie nie wyobrażam jakby życia bez tego. Tak to odpowiem.
I ile czasu tak właśnie poświęcasz na wakacjach, na takie wyjazdy?
Ja zwykle w wakacje, wyjazdy są około, na przykład na Ukrainę tygodniowe, natomiast na Białoruś najczęściej około dwutygodniowe. No ja tak mogę sobie pozwolić, żeby tam do tygodnia, tydzień, dwa tygodnie po prostu jechać. No i no, ale to nie jest żadne poświęcenie, to jest po prostu przyjemność ojcze.
A najpiękniejszy wyjazd, albo najpiękniejszy dzień staje z takiego bycia z tymi dziećmi tam, które to potrzebują właśnie was, potrzebują nas w ogóle chrześcijan. Jakieś najpiękniejsze wspomnienie, tak.
Moim najpiękniejszym takim wspomnieniem było coś takiego, kiedy 4 lata temu w takiej jednej z miejscowości, która po polsku nazywa się Sapieżyn, od lwa Sapiechy, natomiast po białorusku Druja, kiedy tam po prostu ja w języku rosyjskim po prostu tak w ramach takiej rekreacji z dwoma siostrami zakonnymi oprowadzałam po prostu wszystkie dzieci, opowiadając o wszystkich zabytkach. Tam było w XVIII wieku w tejże Drui, było po prostu 18 obiektów sakralnych, cerkwi, czy też na przykład synagog, czy też na przykład kościołów katolickich. I ja po prostu wcześniej z internetu się dowiedziałam o tych wszystkich zabytkach i dzieci w ramach takiej rekreacji oprowadziłam, jakby ja przyjeżdżając z Polski opowiadałam o historii ich ziem. To był jeden z moich najpiękniejszych chyba dni, w tym, tak powiem.
Cieszymy się bardzo, że w ten sposób ewangelizujesz, że to jest twoja też misja. I życzymy sił, aby w tym roku znowu były. I pomysłów, i wszelkiego błogosławieństwa. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, ojcze, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich państw, wszystkich panów. Dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Czyli Zespół Misyjny Wschód, ci, którzy się angażują w rekolekcje dla dzieci na wschodzie, w Ukrainie, w Białorusi czy w Rosji. A my wracamy do duszpasterstwa powołania redemptorystów, ojcowie. Bo też na przykład ktoś nas słucha i już wie o redemptorystach, że są radośni, że są wierni, głoszą wszędzie, tam gdzie się da, w różny sposób, w jakikolwiek się da, tak żeby dotrzeć z tą najlepszą nowiną Boga o tym, że Bóg kocha człowieka. I ukochał, i no, no to już było dzisiaj wszystko mówione. I teraz ktoś się usłyszał, myślę, a może ja będę tym misjonarzem, może ja będę grał w ataku. I jak to można to wszystko dalej pociągnąć?
Oczywiście tych wszystkich, którzy słyszą albo jeszcze nie słyszą, serdecznie zapraszamy na rekolekcje, które organizujemy. Są to rekolekcje no niestety tylko dla chłopaków, bo takie jedno szereg duszpasterstwo powołanie jest, że organizujemy je tylko dla chłopaków, więc zapraszamy wszystkich, którzy są w szkole gimnazjalnej, w szkole średniej, podczas ferii zimowych na nasze rekolekcje, które organizujemy razem z ojcem Witoldem. W Lubaszowie i w Bardzie Śląskim w najbliższe ferie będą nasze spotkania. I może tak, w Lubaszowie i koło Tarnowa te rekolekcje odbędą się od 27 do 31 stycznia. To jest jeden termin. 27-31 stycznia. Drugi to jest od 3 do 7 lutego. To w Lubaszowej. Jeśli chodzi o Bardo Śląskie, to serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy są z okolic Barda lub chcą zobaczyć Bardo. Bardzo piękna okolica, Kotlina Kłodzka. Więc myślę, że warto przyjechać. Od 17 do 21 lutego. Bliższe informacje o tych rekolekcjach, o tych spotkaniach, co tam się dzieje, można sobie poczytać, zobaczyć na naszej stronie internetowej naszego duszpasterstwa barka.redemptor.pl. barka.redemptor.pl. Taka strona internetowa, zapraszamy tam serdecznie wszystkich.
Myślę, ojcze, że takim dodatkowym atutem tych rekolekcji, oprócz tego, że zarówno Lubaszowa, co myślę Almar potwierdzi, że jest piękna, tak?
Tak.
Jest
tak.
Piękna, prawda? My Lubaszowiacy możemy to sobie powiedzieć innym przy okazji na całym świecie.
A my potwierdzamy, ojcze.
Tak, i dobrze, że ma to kto potwierdzić. I bardzo też jest piękne. To ogromnym atutem tych rekolekcji jest to, że jest sporo czasu na to, by przemodlić swoją drogę życiową. Przemodlić, ale też skonfrontować to, co samemu się gdzieś w sercu słyszy, z tym, co słyszą ci, którzy już zdecydowali się postawić ten pierwszy czy drugi krok. Ponieważ w Bardzie mieści się nasz postulat, a więc to są ci, którzy ledwie parę miesięcy temu odkryli w swoim sercu to, że Pan Bóg ich zaprasza do misyjnej przygody redemptorystów, do wypełnienia swojego życia sensem poprzez to, że będę redemptorystą. A w nowicjacie, no właśnie, nowicjat jest w Lubaszowej, a w nowicjacie, jak sama nazwa wskazuje, są nowicjusze, a więc ci, którzy od trochę więcej niż roku bardzo mocno z Panem Bogiem na temat swojego misyjnego powołania redemptorysty rozmawiają i oni nie są jakoś odizolowani, oni będą, można powiedzieć, współorganizatorami tych rekolekcji. Tutaj chłopaki się w studiu śmieją, bo ja wiem już, o co im chodzi. Chodzi im oczywiście o to, że nawet po ciszy nocnej się zdarza, że kogoś się zobaczy w pokoju rozmawiającego z uczestnikami rekolekcji, no ale my wtedy zasadniczo udajemy, że nic nie słyszymy i nic nie widzimy i w ogóle śpimy. Także są bardzo, bardzo ciekawe rozmowy. Ja pamiętam ze swoich rekolekcji powołaniowych, że owszem, ważne było to, co mówił rekolekcjonista, ale bardzo ważne były dla mnie rozmowy nie z ojcami, nawet którzy tam mają już 100 lat po święceniach, ale z tymi, którzy przed momentem powiedzieli: dobrze, to idę, bo ufam Bogu, bo chcę zaryzykować całe życie, by głosić Ewangelię, by pójść do ubogich, by pójść do opuszczonych, by moje życie wypełnić sensem w ten sposób, że będę misjonarzem Jezusa Chrystusa, najświętszego Odkupiciela, który jest dla mnie najważniejszy w życiu.
Za chwilę będziemy modlić się, tak jak mówiliśmy, że i działanie, i modlitwa. Mamy misję, każdy z nas ma misję do spełnienia. Taki dziwny tytuł dzisiejszej audycji, można powiedzieć, był, ale tak jest. No, nasze życie jest pełne różnorodnych potrzeb, różnorodnych jakichś takich zadań do wykonania, bo mamy wszelkie różne misje, a mamy nadzieję, że tą misję, którą mamy główną w życiu do spełnienia, zrobimy jak najlepiej. Był to program z ojcami redemptorystami, z ojcem Witoldem Baranem, z ojcem Piotrkiem Grześkiewiczem. Są to ojcowie z duszpasterstwa Powołania Redemptorystów. Bardzo dziękuję za ten program. Na koniec pewnie modlitwy będą pozdrowienia, ale też im trzech młodych, takich zdrowych, silnych, nie wiem jeszcze jak tam jakie cechy dodawać, ale chłopaków, czyli Dominik i Irek oraz Almar, którzy przyjechali z południa Polski razem z ojcami i nawet się dało mimo stand-by'ów. Nie, to miał być tryb lotniczy, tak?
Samolotowy.
Mam nadzieję, że z powrotem też będzie dobrze. Nie boicie się?
Nie.
Nie, możecie jeździć, tak? Możecie wracać.
Tak.
To towarzystwo wam odpowiada. Bardzo dobrze, cieszę się bardzo. Teraz też się cieszę, że się razem pomodlimy. Za kilka minut modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta.
Mogę śpiewać o Tobie wiecznie. 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 Otworzę serce moje, by Zbawiciel mógł uwolnić mnie, bym z bycia w prawdzie cieszył się. Codziennie wznosił ręce swe, śpiewał zawsze, że kochasz właśnie mnie.
piosenka Pinocchio Brothers, Mogę śpiewać o tobie. Dosyć ciekawe, ciekawe wykonanie. Pozdrawiamy ten zespół. I Julię, Julkę Stolpę, która tam śpiewa dosyć mocnym głosem. 23.40.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Kończy się kolejny dzień naszego życia. Chcemy Panu Bogu dziękować za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem, a za grzechy teraz przepraszajmy. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, swoją łaskę
i daj nam swoje zbawienie.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie,
we dnie i nocy.
Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie. Żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę, znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię jest wzywane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże.
ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, które żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę.
Uciekajmy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Alleluja. I udało się nam przebrnąć. Chłopaki, nawet przed chwilą, nie, powiedzieliście przed modlitwą, że bardzo szybko czas przeleciał. No tak jest zawsze, że to tak idzie i później jak już poleci, to nie wiadomo kiedy. Czas na pozdrowienia jeszcze. Jeszcze mamy tę chwilkę taką małą, ale mamy tak bardzo sprawnie. Dobra, po kolei. Męska decyzja. Almar.
Ja chciałbym pozdrowić rodziców, rodzeństwo, całą rodzinę oraz kolegów i koleżanki.
Irek.
Bardzo serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich znajomych.
Dominik.
A ja chciałem pozdrowić moją rodzinę, moją ukochaną miejscowość Lichwin oraz wszystkie osoby ze Stowarzyszenia Nadzieja.
Ojciec Piotr.
Ja pozdrawiam rodziców, rodzeństwo oraz wszystkich naszych braci kleryków, studentów, postulantów, nowicjuszy, którzy nas pewnie dzisiaj słuchają.
Ojciec Witek.
Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich współbraci przede wszystkim, misjonarzy, redemptorystów oraz dla całej mojej rodziny, wszystkich przyjaciół z Lubaszowej, Tuchowa, Głogowa i Pan Bóg jeszcze wie skąd, na pewno o kimś zapomniałem. Więc teraz niech się ci, o których zapomniałem, czują szczególnie pozdrowieni.
Ja jeszcze raz bardzo dziękuję wam za audycję. Życzę wam udanego powrotu jutro bez stand-by'u. Dobrze, już nie będę. I co? I zapraszamy na rekolekcje powołaniowe do redemptorystów. Barka. Jaki jest adres internetowy?
barka.redemptor.pl. Tam wszystkie informacje. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy nas już znają, będą chcieli nas poznać lepiej, a ci, którzy nas znają
lepiej.
Lepiej będą nas chcieli poznać jeszcze lepiej. No i mamy nadzieję, że zabierzecie też na te rekolekcje tych, którzy nas jeszcze w ogóle nie znają.
Właśnie, tak wielu redemptorystów zostało redemptorystami, przyjechali z kolegami, którzy ich wyciągnęli. Ale to na marginesie. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy pisali na Facebooku, którzy nas słuchali, którzy telefonowali. Za tydzień już zapraszam, będzie ojciec Ryszard Sierański. W imieniu ojca Ryszarda zapraszam na czas rozstania.